W naszym programie są dwie panie. Pani Aneta Trzcińska, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witamy serdecznie, pani Aneto.
Witam serdecznie.
Pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Witamy.
Również witam serdecznie.
I pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Akurat nam zniknął z anteny, ale zaraz z nim nawiążemy kontakt. Mamy pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Małopolski, Katarzyna. Nie mam kogo pytać o radę i dlatego dzwonię do państwa, ponieważ są specjaliści. W jakim okresie mogę rozpocząć remont mieszkania, który był dawno już planowany? Będą to robiły osoby, to jest remont łącznie z wymianą okien. W jakim okresie najbezpieczniej to będę mogła robić? Ja jestem seniorką, także, no ale zdrowo, tak powiem. Proszę o radę, bo nie mam kogo zabiegać. No jeszcze te obostrzenia są, no w maseczkę chodzimy. Czy to czerwiec, lipiec, no proszę mi poradzić, bo ja nie mam kogo zapytać. Naprawdę nie mam.
Dziękuję pani Katarzyno.
Tak, bardzo proszę państwa o odpowiedź.
Kto z państwa?
Nie ma w tej chwili. Halo, słychać mnie?
Tak, słychać, słychać panie pułkowniku, proszę bardzo.
Nie ma w tej chwili ograniczeń co do prowadzonych prac budowlanych, remontowych lub innych. Jedyne ograniczenia takie nasze, dotykające nas bezpośrednio, no to są te, które dotyczą noszenia, zasłaniania ust i nosa, przysłowiowe noszenie maseczek lub i trzymanie tego dystansu społecznego. No należy, co w takim przypadku bym zrobił, gdybym zatrudniał kogoś, jakichś pracowników, którzy przyszliby do mnie do domu. Można pokusić się o pewien taki wywiad, czy te osoby, tak jak robi się chociażby teraz w placówkach oświatowych, czy dzisiaj nawet będąc córką u dentysty też taki wywiad przechodziliśmy, czyli zapytać, czy te osoby na pewno nie miały kontaktu z osobą zakażoną, czy się dobrze czują, czy nie mają podwyższonej temperatury, po to, żeby no w jakiś sposób taki ustrzec się, wyeliminować potencjalne zagrożenie. Wiadomo, że te osoby, pracownicy gdzieś tam mogą się, przemieszczają się, pracują w różnych miejscach, mają styczność z różnymi osobami. Zachowałbym takie warunki tutaj, takie obostrzenia, natomiast nie ma co do zasady, nie ma tutaj jakichś ograniczeń w wykonywaniu prac, robót i tak dalej, i tak dalej. Jedynie co, no to profilaktyka, daleko idąca profilaktyka, trzymanie tego dystansu społecznego, maseczki, jeżeli są to osoby, jeżeli ten remont wykonują osoby, które nie są z nami pod przysłowiowym jednym dachem na co dzień, to pewien taki wywiad, który może nas też ustrzec, ewentualnie zorientować się, czy mogły one mieć kontakt z jakimś potencjalnym nosicielem koronawirusa.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Władysław ze Śląska.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Czy jak się przeszło bezobjawowo lub z małymi objawami te koronawirusa, to później jak jest wykonywany test, taki co w kraju się wykonuje, czy wyjdzie wtedy, że przeszło się wtedy tego koronawirusa? Czy miało?
Panie Neto?
Nie, jeżeli chodzi o ten test wykonywany jako wymaz na przykład z gardła, to jeżeli pan przechorował, a w tej chwili nie jest pan chory, to z tego testu wyjdzie wynik negatywny. Natomiast jeżeli chciałby pan oznaczyć przeciwciała w dwóch klasach IgM i IgG, wtedy tak, z tych badań będzie pan mógł stwierdzić, czy pan przechorował już koronawirusa, czy nie.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Małopolski. Przylatują do mnie jaskółki z dalekich krajów. Czy mogą być w czasie epidemii na balkonie, w bloku?
No nie wiem, nie będziemy chyba przeganiali ptaków. Kto z państwa? Halo, halo?
No jak wiemy, kwarantanna nie dotyczy wszystkich i tutaj przede wszystkim nosicielem koronawirusa, osobą, która może zarażać, no to jest człowiek, zwierzęta, mówimy o tym, że nie przenoszą tego typu koronawirusa, więc COVID-19 to jest choroba typowo ludzka, tutaj zwierzęta nie przenoszą. Też nie wiem, jakbyśmy mieli egzekwować kwarantannę w stosunku do zwierząt, ale no, zwierzęta są bezpieczne, ponieważ ten koronawirus dotyczy tylko i wyłącznie ludzi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Ewa z diecezji Sosnowieckiej. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, wiemy, że głównie koronawirus jest przenoszony przez te osoby, które no, najczęściej nie mają objawów, nie wiedzą, po prostu chodzą po ulicach, bo ci, którzy mają objawy i są na kwarantannie, no to są po prostu pozamykani w domach. Ja jeszcze powiem, że w tym roku skończę 60 lat, dlatego bardzo proszę, żeby mi to też uwzględnić w odpowiedzi. Jestem po dwóch nowotworach i jeśli ja będę na nabożeństwie w maseczce, a obok będzie człowiek, który po prostu lekceważy sobie no, maseczki i tak dalej i nie przestrzega tych zarządzeń sanitarnych, to no, jakie tu jest bezpieczeństwo, bo też co prawda no, może być 10 osób na tam w określonych ilościach teraz jest w kościele, ale przecież ludzie gromadzą się w różny sposób. Tu telewizja Trwam pokazuje to choćby codziennie no, apelu jasnogórskim, że te przepisy sanitarne nie są przestrzegane. Druga sprawa, dyspensa w kościele skończyła się 18 marca. Biskupi się tutaj nie wypowiadają na ten temat. Jeśli moja sytuacja zdrowotna jest taka, jaka jest, niedługo skończy się też okres komunii wielkanocnej. No, ja mam poważne obawy, jeśli chodzi o pójście do spowiedzi i do komunii świętej. No też chciałabym wiedzieć, w jakiej ja jestem sytuacji. I drugie moje pytanie, do pani chyba bardziej. No, było to już poruszane, myślę, na antenie, ale tu jest kwestia tej komunii do ust. Wiem, że jest wiele przeciwników. Tutaj papież się wypowiadał na ten temat, jak to jest w Watykanie. Mówi o tym Pan Jezus do siostry Faustyny. Tutaj, jeśli ktoś chce spojrzeć na to, to Gość Niedzielny z 15 marca. Świetny artykuł, czytajmy prasę katolicką. Jak to można zrobić porządnie i przyzwoicie, to zapraszam na obejrzenie.
Przyzwoitym, pani Ewo, przyzwoitym to trzeba być w sercu i człowiekiem też wiernym. To jest, myślę, najważniejsze. Ale te kwestie, które pani też podjęła, poprosimy naszych gości. Dziękuję. Proszę bardzo.
No to tak, pani wieki, pani przebyte choroby, tak jak pani sama zauważyła, powodują, że jest pani w grupie podwyższonego ryzyka. Jeżeli chodzi o to noszenie maseczek i przebywanie wśród osób, które noszą bądź nie noszą maseczek, to ja też mówiłam, jakie jest ryzyko zarażenia się w takim przypadku. Jeżeli mamy nosiciela zdrowego, młodego, bez objawów i zakładamy maseczkę tylko i wyłącznie my, to tutaj ta maseczka w około 40% nas zabezpiecza przed tym, żebyśmy się od tej osoby nie zarazili. Jeżeli i my, i osoba, która jest nosicielem, zakłada maseczkę, tutaj to ryzyko spada poniżej 2%. Czyli jeżeli szanujemy siebie nawzajem, jeżeli troszczymy się o siebie nawzajem i wszyscy zakładamy maseczki, to ryzyko naprawdę no jest niewielkie, bo jest poniżej 2%. Jeżeli dołożymy do tego zachowanie odległości odpowiedniej, to ryzyko spada do minimum. Musimy pamiętać o tym, że maseczka chroni nie tylko nas, chroni właśnie osoby z naszego otoczenia. Czyli jeżeli wszyscy w koło zakładamy maseczki, wtedy nasze bezpieczeństwo, no nie powiem, że jest stuprocentowe, ale bliskie, naprawdę 100%. Zachowanie dystansu tutaj zwiększa nasze bezpieczeństwo i warto o to zadbać. Jeżeli chodzi o wytyczne o komunię na ręce, Ja myślę, że Kościół takie wytyczne otrzymał i no, ja tych wytycznych nie znam, więc nie chciałabym się tutaj w żaden sposób wypowiadać. Jeżeli pani ten sposób przyjęcia komunii nie odpowiada, no to być może jest jakaś perspektywa zmiany tego w pani kościele. Myślę, że trzeba rozmawiać po prostu z kapłanem i można to zmienić. Ze względów bezpieczeństwa takich z mojej strony, aby komunia wkładana do ust była bezpieczna, pomiędzy kolejnymi osobami należy zdezynfekować ręce. Kapłan powinien zdezynfekować ręce. Takie jest moje zdanie. Jakie są wytyczne, to może tutaj już ojciec coś więcej może na ten temat powiedzieć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mam pytanie. Czy mogę kuchenkę mikrofalową wykorzystać do dezynfekcji masek, rękawiczek, czy no, jakichś innych przyrządów? Czy to jakiś efekt będzie, słucham?
Ale co to znaczy?
Czy mogę na przykład maseczkę włożyć do kuchenki mikrofalowej, tam jest wysokiej częstotliwości promieniowania elektromagnetyczne i temperatura odpowiednia. Czy mogę wykorzystać to do dezynfekcji masek na przykład?
Kto z państwa?
To znaczy temperatura odpowiednia, no wiemy, że koronawirus ginie w temperaturze 93 stopni, nie wiem jaka temperatura panuje w kuchence mikrofalowej. Jeżeli chodzi o maski jednorazowe flizelinowe, ja bałabym się ich wkładać do kuchenki. No samo składanie do kuchenki, sama temperatura to jest za mało. Jeżeli pan chce maski użyć kolejny raz, czyli chce pan ją jak gdyby potraktować temperaturą, to rozumiem, że chodzi tutaj o maski wielorazowego użytku. Tutaj przede wszystkim zalecamy pranie bieżącą wodą i detergentem, a dopiero traktowanie tych masek po wysuszeniu temperaturą. No one w praniu, te bawełniane maseczki też ulegają zgnieceniu, więc jakby naturalnym odruchem jest prasowanie i używanie wysokiej temperatury żelazka do tego, żeby dopełnić tej dekontaminacji maseczki. Tak jak mówię, no być może kuchenka mikrofalowa działa, takich badań nikt nie prowadził. Pamiętajmy, że potem też wkładamy potrawy do tej kuchenki mikrofalowej. Ja nie próbowałabym tego typu eksperymentów.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Grzegorza. Ja mam pytanie do w ogóle do państwa. Kiedy wreszcie będzie można do kościoła iść z takim pełnym spokojem, że będzie, że ludzie będą mogli chodzić tak jak dawniej? Bo ja mam takie odczucie. Były zarazki, są, będą, były epidemie, są i będą. I czy to nie jest tak, że chodzi o to, żeby ludzie odzwyczaić od kościoła, a do tej pani, która mówi, żeby na rękę przyjmować komunię świętą, przecież my ludzie świeccy nie mamy skonsekrowanych. To się nie godzi, to tylko ludzie tak się zachowują, ja nikogo ojcze nie uczerniam, jakby mieli żyć wiecznie na ziemi. Przecież nigdy w życiu w kościele nikt się nie zaraził i nie zarazi. Ja od pierwszej chwili nie nosiła maseczki, nie noszę i nosić nie będę. Bo ja całym sercem ufam Panu Bogu i nie zgadzam się z tym, to jest takie, nie wiem, nakręcanie spilary strachu. I bardzo, bardzo proszę, żeby to jakoś zrobić, żeby mogła być normalna ilość ludzi wierzących, tak jak była dawniej. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dla katolików pokazujące. Na przykład dlaczego muzułmanie na ulicach odprawiają swoje modlitwy im wolno, a nam katolikom co? Czy nie chodzi o to, żeby całkowicie katolików wyrugować z kościoła? To pozostawia bardzo wiele do życzenia. Szczęść Boże.
Dziękuję pani bardzo.
To może ja zacznę w związku z tym, że...
Pani Katarzyna wie jak.
Dokładnie. Powiem tak, myślę, że do takiej normy, jak w jakiej żyliśmy przed koronawirusem, przed pandemią, no to pewnie nie do końca wrócimy, dlatego że nasza świadomość troszeczkę będzie inna. Tak jak tu słuchaczka powiedziała, oczywiście wirusy są, były i będą. Tak samo myślę, że koronawirus gdzieś tam w naszym otoczeniu pewnie zostanie. Tutaj raczej nie łudźmy się, że przyjdzie taki dzień, że w ogóle nie będzie go już że tak powiem, nie będzie nam zagrażał w żaden sposób. Natomiast pamiętajmy o tym, że tak jak z każdym wirusem, tak jak z każdą chorobą, która się pojawia, my z czasem uczymy się żyć. Z czasem uczymy sobie radzić. Z czasem pojawiają się leki, które chociażby objawowo pomagają sobie nam radzić, jeśli zarazimy się. Ja myślę, że tu w tym przypadku też będzie podobnie. Myślę, że na pytanie słuchaczki, kiedy to nastąpi, kiedy wrócimy do, powiedzmy, rzeczywiście do normalnego życia, ciężko jest odpowiedzieć każdemu z nas, bo nikt tak do końca nie wie, kiedy będzie możliwość rzeczywiście chociażby leczenia objawowego dotyczącego koronawirusa, takiego dostępnego dla zwykłego zjadacza chleba. Natomiast tu zgodzę się z panią, że dla większości ludzi to obciążenie psychiczne związane z tymi ograniczeniami, z dostępem do wiary, no jest ogromne. Szczególnie dla ludzi, dla których rzeczywiście wiara była takim centrum życia. No to tutaj ogromne obciążenia psychiczne to są. I myślę, że to, że państwo wstrzymywaliście się od chodzenia do kościoła, ten okres największych ograniczeń już się tak naprawdę skończył. Warto tutaj zacząć chodzić na msze święte, tak jak chodziliśmy do tej pory. Te praktyki rzeczywiście nasze, religijne, po prostu celebrować tak, jak to robiliśmy do tej pory, a w kościele rzeczywiście zachowywać zasady bezpieczeństwa. Tu pani powiedziała o tym, że w kościele nigdy nikt się nie zaraził. No tu akurat z tym bym się nie do końca zgodziła, bo tego nie wiemy, skąd na przykład przywlecemy nawet zwykłą grypę, prawda? Więc tutaj kościół, no niestety jako miejsce, no nie jest wolny od zarazków. Natomiast oczywiście, jeśli idziemy tam się modlić, jeśli zachowujemy ten odstęp od drugiej osoby, koło której siedzimy, jeśli staramy się nie dotykać ławek i później własnej twarzy, oczu, ust, to tak naprawdę no, ograniczamy to ryzyko. I tu w tym kontekście można powiedzieć, że wracajmy powoli do tego normalnego życia. Jeśli potrzebujemy uczestniczyć we mszy świętej, to w niej uczestniczmy. Natomiast też nawiążę do pytania jeszcze poprzedniej słuchaczki, dotyczącej tego, że koło mnie siedzi ktoś, kto nie ma maseczki w kościele, prawda? I ja się czuję tutaj tym zagrożona. Mogę zawsze poprosić tę osobę, aby przesiadła się kawałeczek dalej ode mnie. To nie jest nic złego, że ja dbam też o własne bezpieczeństwo. Bądź jeśli nie ma takiej możliwości, to sama próbuję zmienić to miejsce. Gdzieś, gdzie będę się czuła bezpieczna i będę mogła rzeczywiście skupić się na modlitwie, a nie na myśli o tym, co mi zagraża, bo tak naprawdę po to idziemy do kościoła, żeby się wyciszyć, żeby z Bogiem porozmawiać, żeby mieć ten czas dla siebie i na swoją modlitwę.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata, aktualnie jadę samochodem i dzwonię z południa Polski.
Ale się pani zatrzymała, tak? Mamy
tak,
rozumieć.
Tak, zatrzymałam się, oczywiście. Dzwonię właściwie spontanicznie, włączyłam radio. I nie wiem, czy to są państwo z Wojsk Obrony
tak,
Terytorialnej?
Wojska Obrony Terytorialnej, no tak.
A czy na przykład pani lub pan, bo zorientowałam się, że jest i pani, i pan, czy państwo mają jakieś wykształcenie medyczne, czy,
tak,
czy nie?
Jedna z pań jest magistrem pielęgniarstwa, jest wykładowcą też Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Aha,
jest dobrze, też dobrze. Żołnierzem Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a druga pani jest psychologiem. A pan jest rzecznikiem prasowym, pan pułkownik Marek Pietrzak.
I to jest po prostu, to są...
W soboty tak, mamy takie programy, bo kiedyś mieliśmy częściej, a teraz mamy w soboty, tak.
I to są po prostu pytania słuchaczy, tak?
Tak jak
Dobrze, więc
pani.
Ja jako członek rodziny Radia Maryja, no chciałam, temat jest wielowątkowy, ale tak jak powiedziałam, dzwonię spontanicznie, chciałam tylko powiedzieć, zapytać się pań, ponieważ panie mają wiedzę medyczną też, właściwie to nie wiadomo, od czego zacząć. Więc tak, czy panie śledzą też wypowiedzi różnych wirusologów, światowej sławy, noblistów i tak dalej, którzy apelują, że noszenie maseczek w tym momencie jest bardzo szkodliwe. Bardzo szkodliwe. Nie dosyć, że to przyczynia się do niedotlenienia, co reaktywuje różne wirusy, które no w sobie mamy, powiedzmy jakieś inne bakterie i tak dalej, więc taka maseczka powinna być zmieniana co 20 minut i to też zagraża, jest to właściwie ryzyko zagrzybienia dróg oddechowych. A już w ogóle ta granica dla dzieci 4 lata, no to uważam, że jest grubo przesadzona, bo ja wszystko mówię to w oparciu o wiedzę, którą też zdobywam, bo mam w rodzinie lekarzy. I to nie jest tak, że ja po prostu mam jakieś widzimisię, tylko w oparciu o osiągnięcia naukowe ludzkości w dziedzinie medycyny i wirusologii wypowiadam się na temat maseczek, które są szkodliwe. Czy panie wiedzą, czy panie znają te badania? Czy państwo znają te badania?
Pani Anyto, bo to pewnie dla pani.
Oczywiście badania znamy. Zresztą od ponad 60 audycji odpowiadamy na pytania dotyczące maseczek i tego, czy warto je nosić, czy ich nie warto nosić. Jakie są korzyści, a jakie jest ryzyko, kto te maseczki powinien nosić, a kto ich nie powinien nosić. Więc tak, jeżeli pani pytanie jest, czy znamy badania, oczywiście śledzimy badania na bieżąco, wiemy, że takie doniesienia są, aczkolwiek wiemy też, że korzyści wynikające z noszenia maseczki są wyższe niż ryzyko, które za sobą niesie noszenie maseczki. I tutaj oczywiście wyłączone są osoby z chorobami układu oddechowego. Także są wyłączone osoby, które mają utrudnione oddychanie. Mówiliśmy też o tym, że mycie zębów, toaleta jamy ustnej codzienna zmniejsza ryzyko namnażania się bakterii i wirusów, które naturalnie w naszej jamie ustnej bytują i w naszych górnych drogach oddechowych. Nie wiem, czy państwo wiecie, że najnowsze właśnie badania mówią o tym, że zmniejszyła się śmiertelność z powodu różnych chorób układu oddechowego, zmniejszyła się ilość alergii, ataków astmy oskrzelowej z tego powodu, że te maseczki dodatkowo chronią nas jeszcze przed smogiem, przed pyłkami i przed wszystkimi drobnoustrojami, które się w powietrzu znajdują. Jeżeli mówimy o zagrzybieniu, które przewija się już w naszych audycjach wielokrotnie, myślę, że to cały czas wszyscy odnoszą się do jednego artykułu. Jeszcze raz powiem, jeżeli myjemy zęby, jeżeli dokonujemy toalety jamy ustnej, jeżeli zmieniamy maseczkę...
Przepraszam, że tak wejdę w zdanie, pani Aneto, myjemy zęby. To znaczy się wieczorem czy rano? Bo niektórzy tak myślą...
Bo chodzenie w maseczce przez cały dzień bez toalety jamy ustnej rzeczywiście powoduje ryzyko, ogromne ryzyko rozwoju bakterii, wirusów i grzybów w naszej jamie ustnej. I tutaj to, co znajdzie się w naszej jamie ustnej, w naszym drzewie oskrzelowym czy na naszej maseczce, w naturalny sposób aspirujemy tym powietrzem, oddychamy. Więc czysta maseczka, toaleta jamy ustnej, mycie zębów zmniejsza tutaj ryzyko. I tak jak mówię, najnowsze badania naukowe mówią o tym, że zmniejszyła się śmiertelność i powikłania z powodu chorób dróg oddechowych, zmniejszyła się ilość alergii, zmniejszyła się ilość powikłań spowodowanych astmą i POHP.
A jak często powinniśmy zmieniać maseczkę? Bo maseczka, maseczce też nierówna. Pani kiedyś słuchałem, opowiadała, jak to jest, jeżeli chodzi o medyków, prawda? Pielęgniarki, służbę zdrowia, która cały czas praktycznie służąc pacjentom chorym w szpitalach, na salach operacyjnych, tylko tak oddycha.
Powiem, że ja dzisiaj pracuję od godziny 7 rano i w maseczce chodzę cały czas. Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z różnymi maseczkami. Państwo najczęściej używacie maseczek wielorazowego użytku, czyli tych bawełnianych czy chirurgicznych, tych ogólnie dostępnych. Ale mamy wiele rodzajów masek z różnymi filtrami i tutaj w zależności od tego, jakiej maski używamy, to czas użytkowania tej maski też jest bardzo różny. Jeżeli chodzi o maski bawełniane i maski chirurgiczne, oczywiście im krócej, tym lepiej, czyli 15-20 minut, wtedy kiedy czujemy, że ta maseczka jest wilgotna, powinniśmy tą maseczkę zmienić. Także jeżeli jest bawełniana, w odpowiedni sposób ją ściągnąć, włożyć do woreczka, zdezynfokować ręce i nałożyć kolejną maseczkę. Więc jeżeli planujemy dłuższy pobyt poza domem, to warto tych maseczek mieć kilka, żeby właśnie nie narażać się na powikłania związane z noszeniem maseczki. Ale jeszcze raz powtórzę, korzyści wynikające z noszenia maseczek przewyższają ryzyko, jakie noszenie maseczek za sobą niesie.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Tadeusz ze Świętokrzyskiego.
Na wieki wieków.
Mam takie pytanie. Jedno pytanie takie. Ile umiera muzułmanów?
czy prowadzone są statystyki luteranów, innych tych wyznań, czy tylko umierają katolicy?
Nie, myślę, że ludzie na świecie umierają.
Ale ja chcę to skierować to pytanie do tej pani.
To ja już panu odpowiedziałem. A drugie pytanie?
Jeżeli wydychamy w powietrze, to te zarazki nasze, co drugą osobę mogą zarazić, na jaką odległość one są aktywne?
Dziękuję. Dziękuję z panem Bogiem. Panie Neto?
Dobrze. Tak jak już ojciec zauważył, no nie będziemy jak gdyby odpowiadać na to pierwsze pytanie, bo no człowiek jest człowiekiem, tym bardziej dla mnie medyka nie ma znaczenia.
Umierają ludzie w różnych szerokościach geograficznych,
oczywiście.
Prawda? Umierałem.
Tak, no w ogóle takich statystyk myślę, że w tej chwili nikt nie prowadzi, bo byłoby to też nieetyczne. Jeżeli chodzi o to powietrze wydychane, to już też mówiliśmy, że kiedy mówimy swobodnie, to powietrze jesteśmy w stanie wyrzucić z siebie do 1,5 do 2 metrów, stąd była prośba o zachowanie tego dystansu społecznego. Jeżeli mówimy z dużą siłą, śpiewamy, krzyczymy, to ta odległość się zwiększa. Jeżeli kichamy i nie zasłaniamy ust, czy kaszlemy, to powietrze wyrzucane z naszego drzewa odkrzelowego może się przenosić nawet na 5-7 metrów. Dlatego warto kichać w łokieć, czy używać chusteczki do zasłaniania ust i nosa, kiedy kichamy, czy kaszlemy.
Panie pułkowniku, co działo się przez ostatni tydzień? Co warto naszym słuchaczom powiedzieć, czy co zaznaczyć?
No, ostatni tydzień, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, o wsparcie, które udzielamy już od ponad dwóch miesięcy, to jest trochę takie przecelowanie działań w gaszenie ognisk i tutaj ciągle duże nasze działania skierowane w kierunku pobierania wymazów w domach pomocy społecznej. W tej chwili już połowa domów pomocy społecznej w całej Polsce jest wymazana. Tutaj mówimy wymazana, to znaczy pobrane są próbki na obecność koronawirusa od pensjonariuszy oraz od osób, które zabezpieczają te domy, od pracowników. Połowa to oznacza, że 100% osób przebywających w tych domach pomocy społecznej od tych osób zostały pobrane próbki. Wcale nie jest tak źle, jak by się początkowo wydawało. Okazuje się, że w domach pomocy społecznej, tam gdzie nie było żadnych symptomów zarażenia, okazuje się, że po prostu są one czyste, że problemy były tylko w tych placówkach, gdzie no już wiedzieliśmy, gdzie ta sytuacja pęczniała, gdzie było coraz więcej zarażonych i ten wirus się roznosił. Dlatego tutaj te nasze działania, które były podejmowane, czyli ewakuacja pensjonariuszy, ewentualnie inne formy wsparcia dla tych domów pomocy społecznej, okazywały się efektywne i potrzebne. Ostatnio już takich działań nie było prowadzonych. Są województwa, tak jak na przykład wielkopolskie, gdzie jest pobrane próbki od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, od wszystkich pensjonariuszy do wszystkich domów pomocy społecznej pobrano już próbki i niejako jest sytuacja znana. W innych regionach kraju w tej chwili to realizujemy. No i ciągle jest Śląsk, ciągle są jeszcze kopalnie, gdzie trwa ten proces pobierania próbek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że w tej chwili sytuacja na tyle się zmienia z takich działań powszechnych, stosowanych do niejako wszystkich mieszkańców i pomocy ukierunkowanej, działań pewnych ukierunkowanych do całej populacji. W tej chwili charakter działań zmienia się na tak zwane, my to nazywamy gaszeniem pożarów, czyli gaszeniem tych ognisk koronawirusa. Mamy teraz chociażby w Wielkopolsce jeden z zakładów produkcyjnych meblowych, gdzie też jest trudna sytuacja. Tam w tej chwili nasi żołnierze działają. I należy się spodziewać, że właśnie najbliższe miesiące, najbliższy czas to właśnie będzie okres, kiedy będziemy i służba, i opieka medyczna, i różne służby, które ją wspierają, również i Wojska Obrony Terytorialnej, i służby sanitarne, ich działania będą skierowane na gaszenie ognisk, a żeby te ogniska nie powstawały, to musimy no, zachowywać te warunki sanitarne, te obostrzenia, które jeszcze obowiązują. Pamiętajmy o noszeniu jednak tych maseczek, o zabezpieczaniu ust, o unikaniu dużych skupisk ludzkich, o trzymaniu tego dystansu społecznego. Wiele obostrzeń już zostało zniesionych, już jest większa swoboda w przemieszczaniu się, w przekraczaniu granic, coraz większe grupy osób są tutaj uprawnione do niejako swobodnego przemieszczania się. W tej chwili przygotowujemy się, samorządy, jak i my, instytucje wspierające, przygotowujemy się do egzaminów w szkołach podstawowych, ósmoklasistów, egzaminów maturalnych. To będą takie miejsca, gdzie no, też będziemy musieli podjąć daleko idące środki ostrożności, aby nie było tej transmisji dalej koronawirusa. Obserwujemy też takie województwa, takie powiaty, gdzie tych przypadków nowych, pojawiających się nowych ognisk koronawirusa jest naprawdę bardzo mało. Jest to kilka w ciągu jednego dnia. Przykładem, no jest kilka takich województw. Nadal jest kilka województw, gdzie jeszcze świecą się one, mówiąc tak kolokwialnie, na czerwono na mapie Polski, ale wydaje się, że ta sytuacja się stabilizuje, więc bądźmy dobrej myśli, stosujmy się jeszcze do tych zaleceń, które zostały, tak aby ograniczyć transmisję, a służby, opieka medyczna, służby, które wspierają samorządy i tak dalej, wydaje się, że robią wszystko, aby ograniczyć tą transmisję i w tej chwili będziemy się skupiali na gaszeniu tak zwanych ognisk, tak aby ten koronawirus nie przenosił się dalej. Profilaktyka, myślę, że tutaj jest w tej chwili słowem klucz.
Bardzo dziękuję. Byli z nami pani Aneta Trzcińska, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Była z nami pani Aneta Wiejak, pani Katarzyna Wiejak, psycholog w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję. I pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Zapraszam w następną sobotę. Będzie również okazja do tego, by o tych tematach na bieżąco rozmawiać.